Witam bardzo serdecznie w kolejnej części mojego podcastu. Mamy godzinę 15, więc możemy zaczynać nagrywanie naszego cudownego podcastu. A o czym dzisiaj porozmawiamy? W zeszłym tygodniu świętowaliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu i trochę o tym porozmawiamy, ale nie będzie to taka, wiecie, pogadanka, jak to jest dla dzieci, tylko taka bardziej rozwinięta, tak bardziej do dorosłych, dla starszych osób jest to skierowane, bo mimo wszystko one nie zawsze się do tych reguł stosują. Generalnie porozmawiamy sobie o tym, jak mieć silne hasło, o zabezpieczeniach na poczcie, na stronach, o tym, jak rozpoznać podejrzany link, o tym, jakie są konsekwencje tego, że się zgadzamy na wszystkie ciasteczka, jakie nam proponuje strona. I co, to może zaczynajmy powoli, bo czas nagli. Więc jak stworzyć silne hasło? Przede wszystkim silne hasło to nie tylko długie hasło. Musi ono zawierać przynajmniej jedną cyfrę, najdłużej małej litery. To jest taki minimum z minimum, żeby było silne hasło, co chociaż to i tak jest mało, bo w ogóle 80% haseł w zeszłym roku, które musiało mieć cyfrę, miało ją albo na początku, albo na końcu. Więc to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Generalnie w ogóle w zeszłorocznym zestawieniu wygrywały hasła typu 1, 2, 3, 4, QWERTY czy tego typu hasła, takie banalne, jako najpopularniejsze, więc super. Oczywiście w cudzysłowie było to super. Więc jak, co powinno zawierać takie naprawdę silne hasło? No przede wszystkim ta cyfra nie powinna być na początku albo na końcu, tylko powinna być gdzieś w środku. Najpierw było więcej tych cyfr, bo im więcej, tym lepiej. Ale hasło nie powinno się składać z samych cyfr, no bo mamy więcej liter niż cyfr, więc łatwiej by było takiemu włamywaczowi się włamać. Jeśli hasło by zawierało większość cyfr, czy same cyfry. Powinno też zawierać znaki specjalne typu wykrzyknik, małpa, krzyżyk, nie wiem, znaczek dolara, procenta, nie wiem, jakiś kropka, czy coś takiego, tak? No i wtedy, wiadomo, hasło jest bezpieczniejsze. Zalecam, żeby miało co najmniej 12 znaków. Ale takie hasło, no wiemy, ciężko jest zapamiętać, więc w jaki sposób przechowywać hasła? Najlepiej jest do tego skorzystać z jakiegoś menedżera haseł, choćby tego wbudowanego przeglądarkę. No przecież to wszystko jest pozabezpieczone w ten sposób, że nikt się nie włamie, ponieważ to jest zabezpieczone naszym hasłem do komputera administracyjnym. No chyba, że nie mamy hasła do komputera, no to to już może być leciutki problemik, ale lepiej mieć to hasło do komputera. Ja korzystam z menedżera haseł KeePass, którego bazę danych mam w chmurze. Baza danych jest zaszyfrowana, więc hasła mam cały czas na telefonie, na komputerze i one też mi się same wypełniają w przeglądarce, ponieważ w przeglądarce też mam wtyczkę, też mam aplikację w telefonie, która mi to wypełnia, więc już mam jakieś tam zabezpieczenie. Ale hasło tak czy siak da się jakoś wykraść. To nie jest przecież 100% gwarancja. Nawet jak damy losowe znaki, no to jakoś może się przydarzyć zupełnie fartem, tak, albo w jakiś inny sposób, że ktoś się włamie, tak, nie wiem, za pomocą keylogera, czyli oprogramowania do zapisywania tego, co się wpisuje na klawiaturze, takiego typu szkodliwego programowania. No, można no, w ten sposób sobie zaszkodzić. Więc warto skorzystać z uwierzytelnienia dwuskładnikowego. Co to jest? To jest takie coś i to jest dosyć już ostatnio coraz częściej wykorzystywane, coraz nowocześniejsze w ogóle firmy wprowadzają to coraz częściej. Generalnie polega to na tym, że albo dostajemy kod na SMS-a, albo na maila, albo generuje nam się co 2 minuty taki token 8 albo 6-cyfrowy, którym weryfikujemy nasze dane. Czasem nawet 10-znakowy, gdzieś się spotkałem z takim. Albo mamy klucz. I szczerze mówiąc, klucz to jest jednocześnie najdroższa, ale najbezpieczniejsza opcja, ponieważ klucza nie da się oszukać. Klucz działa w ten sposób, że on generuje ten token, ale nie jest widoczny ten token jednocześnie dla użytkownika, przez co nie jest go w stanie skopiować. Szkodliwe oprogramowanie też nie jest go w stanie skopiować. Działa to na takiej zasadzie, że przeglądarka sama wykrywa, czy to jest adres, który jest zapisany w kluczu, no i ten klucz autoryzuje nam dostęp do strony, aczkolwiek należy pamiętać, że no bo jak to wygląda? Mamy na przykład taki adres, nie wiem, coś prostego, nie wiem, apple.com. No i możemy w poczcie mailowej na przykład podać Apple, ale zamiast L dać duże I, które wygląda jak L. Albo wykorzystać rosyjskie A zamiast łacińskiego, przez co w domenie oczywiście, w adresie strony, przez co komputer myśli, że wie, że to jest inna strona, ale człowiek tego nie widzi. A takiego klucza nie da się w ten sposób poszukać. Klucz widzi, że to nie jest A, to nie jest L. I wtedy nie poda tej stronie klucza, tylko poda prawidłowej stronie. Więc tak jak mówiłem, no, klucza się nie da oszukać. Nie da. Polecam klucze. Chociaż sam takiego nie mam. Ale jeśli ktoś naprawdę bardzo potrzebuje tej prywatności, tak bardzo, bardzo, no to może sobie z takiego klucza skorzystać. Ja korzystam z weryfikacji dwuetapowej, którą mam bardzo łatwą, tak, albo mam kod w aplikacji wyrzutalniającej, w ogóle w tej samej, w której przechowuję hasła. Ciekawe, ale w innej bazie danych, albo na przykład mam do konta Google czy Microsoft, mam odpowiednią aplikację na moim smartwatchu czy na telefonie, więc mogę sobie z telefonu kliknąć, że tak to ja, czy z zegarka, więc to jest świetne rozwiązanie. To jest pierwsza, w sumie druga ważna rzecz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w sieci. Kolejną rzeczą jest rozpoznawanie podejrzanych linków, maili, SMS-ów. Przede wszystkim musimy się upewnić, że maile, które dostajemy z danej strony, są faktycznie z tej strony. W jaki sposób to zrobić? Generalnie każda strona, każda firma profesjonalna ma swój adres mailowy z własną domeną. Co to znaczy? To znaczy, że mamy, że to, co jest po małpie, tak, to jest nasza domena, znaczy naszej firmy domena. Ja mam na przykład, chociaż nie mam firmy, tak? Mam domenę mstankiwi.czy. Przy okazji zapraszam na moją stronę mstankiwi.czy. No i mam adres kontakt, mapa mstankiwi.czy. I nikt nie jest w stanie wysłać wiadomości e-mail z tą końcówką. I mamy już pewność, że to jest mój adres mailowy, tak, a nie jest jakiś podrobiony. Jeśli na przykład firma korzysta z, nie wiem, ma małpa gmail.com, no to już powinna nam się zapalić taka lampka, że oho, to raczej może nie być oficjalny e-mail, chociaż szczerze mówiąc znam przykłady, kiedy firma korzysta z maila, na przykład na Gmailu, czy na jakiejś tam innej takiej tej platformie, że nie ma we własnej domenie. I to jest moim zdaniem niebezpieczne dla użytkowników tej firmy, więc radzę tego pilnować. Co do SMS-ów, SMS-y, generalnie z SMS-ami jest ciężko. W SMS-ach pamiętajcie, żeby nie klikać w żadne linki. Chyba, że oczekujemy na SMS, nie wiem, z kodem weryfikacyjnym. Na przykład logowanie do Amazona w ten sposób wygląda, tak, że trzeba kliknąć w link w SMS-ie i wtedy się potwierdza, że ja to ja. Ale pamiętajmy, że istnieje coś takiego jak bramka SMS, więc taka bramka pozwala nam na podszycie się pod kogoś, pod czyjś numer, co sprawia, że no, ktoś może się podszywać nawet pod nasz bank, tak? Dzwoni do ciebie ktoś z banku. I się okazuje, że to nie jest ktoś z banku, tylko ktoś po prostu sobie ten numer podszył, tak? Podszył się pod ten numer. Podejrzane linki to też jest ważna rzecz. W sensie, jak je rozpoznać. Na przykład na Facebooku mamy coś takiego. Przepraszam, widzimy post jakiś na Facebooku z linkiem, to większość stron ma taki mały, małą literkę i po prawej na dole. Tuż pod zdjęciem, między zdjęciem a tytułem strony, po prawej stronie mamy przycisk wyświetl więcej informacji, czyli taka literka i w kółeczku. I wtedy wiemy, czy to jest zweryfikowana strona, czy nie. Poza tym należy uważać na linki, które mają dziwną końcówkę, mają dużo cyfr, albo są jakieś takie, no nie wyglądają normalnie, tak? Często się spotykam z tym, że strony, które mają 24 w domenie, są fałszywe. Wyjątkiem jest to na przykład TVN24, ale nie wiem, jakieś tam inne strony, które zawierają 24. No radzę uważać, bo mogą to być albo fake newsy, albo wirus. No, niestety większość stron, które mają wirusy, mają albo 24, albo kończą się na .xyz. Znam strony, które są, które kończą się na XYZ i nie są skamami, tak? Ale no niestety coraz więcej stron takich jest, bo po prostu takie domeny są tanie. Domena XYZ kosztuje chyba 2 złote, czy 3, jakoś tak. Więc trzeba zauważać. Kolejna rzecz, no to regularnie aktualizujemy swój sprzęt. To jest ważna rzecz, bo w ten sposób pozwalamy twórcom oprogramowania załatać błędy w naszym sprzęcie. Tak, dzięki czemu nikt się nie włamie. Znaczy nikt się nie włamie. Żaden wirus nam, żadne oprogramowanie szkodliwe nam się nie wgra. Więc to jest ważna rzecz, aktualizacje.
Tak.
No tak, to jest, że no bardzo często nie aktualizują, bo się boją, że coś im przestanie działać. Faktycznie jest takie ryzyko, ale trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. Często mnie znajomi pytają, Michał, z jakiego ty korzystasz antywirusa? A ja im odpowiadam, że ze swojej głowy. Antywirusy nie są potrzebne. Kompletnie. One tylko spowalniają komputery. Poza tym nie ma dobrego darmowego antywirusa. To jest ważna rzecz. Poza Windows Defenderem. To już jest lepiej. Ale chodzi o to, żeby uważać na te wirusy, tak? Jak się korzysta z internetu z głową, to się tego wirusa nie ściągnie. Ani żadnego wirusa, ani żadnego szkodliwego oprogramowania. Tyle. Po prostu trzeba korzystać z internetu, z komputera, z głową. Uważać, co się klika. I tu chodzi przede wszystkim o na przykład pop-upy na stronach, czyli wyskakujące okienka. Są różne wtyczki, które blokują pop-upy. Tu mam na przykład, ja używam AdGuard, bardzo fajna wtyczka, do większości przeglądarek. I właśnie w ten sposób blokuję te pop-upy, nie wyskakują. Często może się zdarzyć, że wyskoczy pop-up, się kliknie tak na niego przez przypadek, tak? Bo na przykład korzystam z telefonu, chcemy kliknąć jakiś guzik i w tym momencie wyskakuje pop-up, nie? No i tak. Jak się dzieje, dlatego. No i na przykład, nie wiem, wygrałeś 1000 zł, zarejestruj się. Człowiek pełen emocji, tak? Szczęścia. O, wygrałem, wygrałem. Wpisuje po swoją kartę płatniczą, no i stracił dane, tak? A czy kasę? Albo coś ściągnie i traci aplikację, no. Czy twoją aplikację. Wszystko w sumie dane. Może to być jakiś ransomware, czy coś, nie wiem. Także należy uważać. W ogóle też polecam patrzeć, co się klika, bo zauważyłem, że ludzie mają tendencję do tego, że otwiera stronę, tak, i pyta, czy akceptujesz ciasteczka. I przeważnie się klika, tak, akceptuję wszystko. Co to oznacza? Wtedy zapisuje się na waszym komputerze informacje na jakiej stronie jesteś teraz, tak? I z jakich stron korzystałeś wcześniej. Przez co inne strony wiedzą, gdzie się było wcześniej, tak? Dlatego zachęcam do tego, żeby zawsze kliknąć coś z więcej opcji, zaawansowane, czy coś takiego i to wszystko sobie poodznaczać. Bardzo częstym trikiem w ogóle jest to, że jest przycisk zapisz i wyjdź, w sensie zapisz i zamknij to okno, ten pop-up, ale też, a obok jest wielki, na przykład niebieski guzik, zaakceptuj wszystko. I to jest tak zrobione, specjalnie, ponieważ człowiek podświadomie kliknie ten niebieski guziczek, ponieważ jest zamalowany, jest on jako domyślny i myśli sobie, i on jest w takim miejscu, że człowiek odruchowo go klika, przez co, mimo tego, że tam te pół minuty będzie odznaczać te ciasteczka, to mimo wszystko jest, zaakceptuje i potem nawet się tego nie da odznaczyć, bo już zamknął to okno, tak? Więc radzę tutaj uważać. Bo potem przez przypadek można sobie właśnie w ten sposób wgracie ciasteczka, no i inne strony wiedzą, gdzie się było, a potem się ten pojawiają teorie spiskowe, że jesteśmy podsłuchiwani. Nie jesteśmy. To są tylko kukisy. Chodzi mi tutaj o ciastek, nie? Nie mówię tu o politykach. No, a teraz przejdziemy do troszkę bardziej zaawansowanej rzeczy. Do osób, w którym bardzo zależy na anonimowości. O VPN-ach. O VPN-ach, o sieci Tor. Darknet. I tak dalej. Znaczy nie, no samego Darknetu tematu nie będę jakoś tam dużo mówił. Generalnie wytłumaczę, o co chodzi. VPN. Co to jest? To jest takie oprogramowanie, które pozwala nam zmienić nasz adres, przez co strona nie wie, skąd ten adres pochodzi. Dobrym przykładem jest aplikacja 1.1.1.1 od Cloudflare i ona pozwala nam zmienić sobie właśnie taki adres IP za darmo. Nie znam innej darmowej aplikacji, która na to pozwoli, więc tak to wygląda. No za darmo oczywiście, nie. No, jest ona bardzo prosta, bardzo szybka, przydatna, jeśli chcemy zachować anonimowość. Tylko nie radzę mieć cały czas VPN-a włączonego, bo na przykład czasem nie działa, nie wiem, niektóre strony się ładują w innym języku czy coś, więc polecam od czasu do czasu. W sensie korzystać z niego tylko jak się potrzebuje koniecznie, nie? A nie że na co dzień VPN, bo to też spowalnia internet i tak dalej. I tak dalej. Dzięki temu operatorzy sieci nie wiedzą, co przeglądamy, bo nie wiem, czy wiecie, ale są strony, które mają kłódki. Są strony, które kłódek nie mają. Co to oznacza? Że między innymi to, że operatorzy mogą na stronach bez kłódki wiedzieć, co tam robiliśmy, a na stronach z kłódką, tylko że byliśmy na tej stronie. I tyle. Więc generalnie. A VPN to w ogóle nie wiadomo. Nikt nie wie, co się tam robiło, poza dostawcą VPN-a. No i to jest świetna rzecz, że poza faktem, jeśli chcemy korzystać z tego do nielegalnych rzeczy. Tutaj od razu uprzedzam, nie zróbcie tego za nielegalne rzeczy. To nie chodzi tylko o to, że to jest złe, tak? Chodzi też o to, że władza możecie dać się złapać bardzo łatwo, ponieważ wystarczy nakaz sądowy i dostawca VPN-u w łatwy sposób może poinformować policję, czy sąd, czy prokuraturę, co się robiło na tym VPN-ie. Jedyne co, czego się nie da, to jest sieć Tor. Sieć Tor, ja nie chcę tutaj mówić, że całkiem się nie da, bo generalnie sieć Tor to jest trochę czarna magia, ale wiem, że to jest dużo bezpieczniejsze i praktycznie jest się niewykrywalnym w internecie, jeśli się używa VPN-a i sieci Tor. Można sobie wpisać w internecie Tor, TOR. Bez H i wtedy będziemy mogli pobrać przeglądarkę Tor, która umożliwia nam przeglądanie internetu praktycznie w 100% anonimowo. I nasz operator wie tylko i wyłącznie to, że włączyliśmy sieć Tor. Nie ma pojęcia, co tam robiliśmy, ale wie, że włączyliśmy sieć Tor. Gdzieś czytałem o czymś takim, że jakiś facet włączył sieć Tor jako jedyny na uczelni i przez to go udało się namierzyć, że to on coś tam rozsyłał nielegalnego, więc no to już jest inna rzecz. Że, ale nie, no generalnie jeśli się korzysta z jakichś tam sieci dużej, no to wiadomo. Także w sumie to chyba tyle w dzisiejszym odcinku, bo nie mam chyba nic więcej do powiedzenia. No, dzień bezpiecznego internetu skończy się, myślę, skończył się pozytywnie. Myślę, że was czegoś nauczyłem i życzę miłego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.